Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
My się ostatnio często widujemy.
To dobrze.
Też tak uważam, szczególnie, że mieliśmy długą przerwę i muszę ci powiedzieć tak od razu jedną rzecz, że podoba mi się w tobie ostatnio coś, czego wydaje mi się, że było na odwrót, a ty mnie wyprowadzisz z błędu. Mam takie wrażenie, że ty kompletnie położyłeś laskę na to, jak wyglądasz.
No tak, oczywiście.
Nie?
To nie ma żadnego znaczenia dla mnie.
Ale fajnie, bo w twoim zawodzie wszyscy się tak strasznie przejmują. Tak potwornie są...
Mają dupę napęczniałą.
No, mają. A ty mi się tak bardzo podobasz, wychodzisz te rozciągnięte jakieś strechy, ta czapka nie pasuje do niczego.
No wiesz, bo powiedziałem nawet pani charakteryzatorce przemiłej, że będę w czapce, bo nie wymyłem włosów rano.
A możesz pokazać niewymyte włosy Karolaka? Wiesz, bo ty... Tak wyglądają, proszę państwa, niewymyte włosy Karolaka.
Mam skurbalone.
Dobrze, a w ogóle aranżujemy taką sytuację, że ty do lekarza przyszedłeś, więc imię i nazwisko.
Tomasz Karolak.
Bardzo mi miło. Wiek, wzrost, waga.
Wiek 51, wzrost 192, waga 105.
To jak już kiedyś zauważyłem, mamy zupełnie podobne parametry i zupełnie podobny stosunek do życia i do rzeczywistości. Chciałem zapytać, czy ta frywolna frywolne podejście do twojego wyglądu przekłada się też na frywolne podejście do życia? Czy ty po 50, ponieważ 50 przeszła, nagle zacząłeś się przejmować totalnie wszystkim, siłka, leki, witaminy itd.
Wiesz co, ja swoje tam czynności ruchowe, że tak powiem, mam i uważam, że cały czas trzeba być w ruchu.
To tym się będziesz. Fajnie.
Boksuję sobie trochę.
Ty wiesz, że ja też?
No to dobrze.
Przysięgam.
Naprawdę. Nie, ale ja wcale tego nie, tutaj nie śmieję się z tego.
Nie ma tak dostać mordę jak, raz na jakiś czas, nie?
O, świetne, to jest oczyszczające. To no, ktoś, tak. Kto nie bije się na ringu, to nie wie. Natomiast ja też, wiesz, jakie są ciepłe sezony, to raczej nie schodzę z roweru. Jeżdżę sobie rowerem. Wakacje już tradycja od lat właściwie 12 pyknę triatlon w Gdyni.
No właśnie, co ty z tym triatlonem?
Wiesz co, to jest z kryzysu 40, wiesz, ja zauważyłem,
że... A to dobrze, że ty to mówisz, bo ja chciałem z tobą o tym pogadać właśnie.
No to miałem strasznie burzliwy kryzys, łącznie z, prawda, wiesz, miłością, że tak powiem, która się skończyła wiadomo jak.
Jak się cieszę, że ta rozmowa będzie szczera.
Ja postanowiłem już od jakiegoś momentu, że jeżeli przyjmuję zaproszenie i idę do kogoś rozmawiać, to nie będę, wiesz, kocopołów tutaj, tylko
cieszę
gadamy...
Się.
Normalnie, bo...
Ale Tomek, wiesz ile twoich kolegów i koleżanek uprawia taką totalną hipokryzję, bo...
Większość.
W wywiadach coś nawet depresja, wiesz, na użytek chwili, na potrzeby jakiejś kampanii czy coś, a potem mówię, wpadnij, pogadamy o tym zupełnie. O nie, no stary, no co ty, już mam naprawdę tego dosyć, już wszyscy mnie mają za pana...
że jesteś depresji,
panią depresję i inne przypadłości, no bo też tak samo rozmawiamy o zabałach i o chorobach przewlekłych. Czyli rozmawiamy totalnie szczerze.
Tak, oczywiście, nie ma o czym mówić.
A ten kryzys to poszedł w deprechę jakąś? Czy...
Wiesz co, nie, ja po prostu, że tak powiem, ten kryzys mi się oczywiście przejawił w tym, że te moje braki, które niosę sobie w sobie od dzieciństwa, one doszły do takiego już apogeum. Czułem się tak niedowartościowany po prostu, przekraczając tę 40, że to było 10 lat temu, 11, że postanowiłem wszystko zmienić. Wtedy człowiek myśli, że ma, wiesz, tak zwane nowe życie, nowa kobieta przy boku, po prostu nowy samochód, nowe...
I jabłot z dymem całe poprzednie życie.
Właśnie na szczęście u mnie tak się okazało, że nie spaliłem tych mostów i kiedy przychodzi refleksja po 2 latach...
Stop!
Dokładnie tak jest. I tak... Jezu, co ja tu robię? Wiesz,
no,
o co chodzi?
No tak.
I to
tak.
Nie chodzi tylko...
Można się śmiać, ale czasami to są ludzkie tragedie. No.
Oczywiście czasami są to ludzkie tragedie. Ja byłem w takim dosyć mocnym, wykańczającym mnie i drugą stronę, to trzeba przyznać, romansie. I to fajnie, że to się zdarzyło. Wiesz, to fajnie, że człowiek coś przeżył i się nauczył. Było dużo łez, było dużo takiego szaleństwa zawodowego, że człowiek po prostu nie myślał, nie poświęcał odpowiedniej ilości czasu dla rodziny, którą już wtedy ja miałem, tylko po prostu szukał zaspokojenia w iluzji, no bo wiesz, bycie
na... O Boże, ale to jest tak strasznie okrutne, co ty teraz mówisz, bo ona może na to trafić. I mówię o tej damie, o
ale to jest dama, z którą myślę...
Właśnie powiedziałeś, że jest A iluzją, B tabletką na depresję.
Tak, jest, ale wiesz co, no, ja też dla niej byłem na jej drodze jakimś doświadczeniem. Czegoś mieliśmy się nauczyć. Ja z tego założenia wychodzę. Natomiast myśmy o tym już rozmawiali. To nie jest tak, że my się szanujemy. Wiesz, nie mamy jakiegoś tam specyficznego kontaktu, ale nie ma też między nami kosy.
Zostawmy tą panią, bo ja w ogóle nie chcę o niej rozmawiać. Tym
nie interesuje. Nie, ja mówię, że zwykle ten kryzys 40 u facetów się dokładnie w ten sam sposób toczy.
A 50-tki kryzys co?
No 50-tki kryzys uważam, że on jest właśnie bardziej taki wprost zdrowotny, czyli tu cię boli, tam cię boli i nagle zdajesz sobie sprawę, że pewnych rzeczy, które jeszcze te 10 lat temu wykonywałeś, nie wykonujesz, a druga strona medalu jest taka, że 2 razy 40, 80 jeszcze sobie siebie jakoś jako w podeszłym wieku staruszka wyobrażasz, a 2 razy 50 to jest 100. Nie ma takiej możliwości.
Bawił się w matematykę. Dobra, ale poczekaj, bo zacząłeś mówić o pewnych deficytach wyniesionych z domu, z dzieciństwa, czyli terapia była. Tak?
Była, ale ja uważam, wiesz, bo często mnie dziennikarze pytają, no to jak pan ma jakieś deficyty z dzieciństwa, to co rodzice pana tu tam, nie wiem, coś z panem robili. No moi rodzice, jak ja się urodziłem, mieli 22 lata. No weź sobie wyobraź ludzi 22-letnich, którzy mają małe dziecko, sami są jeszcze dziećmi i tak naprawdę to wiesz, im w głowie zabawa, a nie takie świadome wychowywanie.
Czyli ty już o tym gadałeś, no to mnie to w ogóle tak. Nie interesuje, jak tu się dziennikarzem o tym opowiadałeś.
Nie, mówię tylko dlatego, że tutaj jakby to dopełniam, wiesz, to zdanie, że byliśmy wychowywani w latach 70. i 80. w systemie, który no, był systemem pewnych schematów. Wiesz, wiadomo było, że jak jesteś w domu wojskowym, to tam panuje rygor i dużo jest prawdy.
No, wojsko ludowe, za komuny to razy 100.
Ludowe wojsko ryje beret, wiesz, w ogóle uważam, że tego typu instytucje ryją beret ludzi, czyli wiesz, musisz wykonywać rozkazy.
A propos zrytego bereta właśnie, bo powiedziałeś, że triatlon. Był taki moment, słuchaj, że do którego kolegi nie zadzwoniłem z branży znanych.
To uprawiał triatlon.
To triatlon. Co się z wami w ogóle dzieje? Każdy, tak. Stary, sorry, przepraszam, nie mogę teraz, wiesz, treningi, bas na rower. Czy was wszystkich p***ało?
Nie p***ało nas, tylko wszyscy po prostu postanowili zmierzyć się z samymi sobą. Ja jestem dumny, że rozpocząłem z Piotrkiem Adamczykiem tę całą akcję. Pamiętam, jak kręciliśmy film i jak przyjechałem na plan któregoś dnia i mówię do Bartka Topy, ty słuchaj, kurde, będę startował w triatlonie, kurde, z tym bębenem i z tym wszystkim. On mówi, co ty, co to jest triatlon? Ja mówię, no to jest to i... Ale to jednego dnia się robi, ja mówię, to się robi jedno po drugim.
Ale Tomek, a to nie są żałośni ci wszyscy faceci po 40, że triatlon.
Wiesz co, fajniej, że trenują triatlon, niż krzywdzą własne rodziny, kobiety i dzieci. Wolę, żeby startowali.
Bo to bardzo pojemna myśl. To znaczy, że co, albo bijesz żonę, albo biegniesz triatlon?
Może tak być. Wyładowujesz się, walczysz
a
sam ze sobą.
A nazwisko od razu podać?
Nie, ale wielu moich kolegów startowało. Jeden nawet bardzo znany aktor skończył długi dystans, po czym go szukaliśmy 12 godzin, bo nie pamiętał, że ten triatlon skończył.
Właśnie, stary. Powiedz mi, bo 4 dychy to już nie przelewki, 100 kilo wagi.
Tak, tak.
Rozmawiając z tobą przez pryzmat jakby własnej osoby. Szczerze, ja bym się zajebiście bał, że mi po prostu pikawa się.
Ale widzisz, to jest to, że troszeczkę musisz wcześniej trenować, chociaż ja jestem znany z tego, że parę triatlonów bez żadnego treningu zrobiłem. Bo co się okazuje? Okazuje się, że wszystko jest w głowie. Bo to jest, wiesz, tego typu sport jest nawet w wymiarze amatorskim bardzo takim...
Kocham ten twój profesorski ton.
Nie. Wiesz co, bo to jest coś takiego, jak wchodzisz, nie wiem, czy się wspinasz w górach, kiedy zdobywasz szczyt, który ma kilka tysięcy metrów i wydaje ci się, że to nie jest do osiągnięcia. To samo masz w triatlonie. Na 80 kilometrze, kiedy siodełko wchodzi ci w dupę i już po prostu nie możesz, mówisz sobie, za tamtym zakrętem zsiadam, nie będę robił z siebie idioty, po czym dojeżdżasz, a mówisz, a dobra, to za następne. I tak oto pokonujesz samego siebie, ale trzeba też mieć umiar i znać swoje możliwości, więc to tempo, które w życiu.
Tylko, że ja się obawiam czegoś innego, znowu mówiąc jakby przez pryzmat mojej osoby, że najpierw zajebisty trening, proszę państwa, triatlon biegnę, osiągnę coś tam, zrobię, udowodnię sobie fotkę, dam sobie zrobić na mecie, a potem...
Wiesz, to tak bywa, no wiesz, ostatnio widziałem znakomity polski film Jowita z Danielem Olbryskim, który miał 22 lata wtedy. No wyglądał Daniel jak Apollo, zresztą uprawiał wtedy wyczynowo i boksował i biegał. I jest tam w tym, co jest cudowne, że jest w tym filmie ujęcie, reżyserował Morgenstern, że on biegnie 400 metrów, jest w bardzo dobrym tempie, takim master poniżej shot, minuty, tak master shot, po czym dobiega, bierze szluga i jara. No i to jest coś
no
w tym.
Właśnie, no właśnie, Karolak po tym triatlonie nie zasiadł ze szlugiem.
Nie, ja w ogóle nie palę.
A mówię o takim zapuszczeniu się. Dobra, zrobiłem swoje,
Nie mam tak.
Okay.
Ja raczej działam też w triatlonie tak motywująco dla innych. No bo skoro Karolak może, to ja też mogę.
No tak, tylko że serce otłuszczone pozostaje otłuszczonym sercem. Czy masz medal triatlonisty, czy też nie? Ale dobra, okej, rozumiem. Słuchaj.
Jest takie powiedzenie, że jeden triatlon to jest 2 lata życia więcej.
Tak się mówi?
Tak się mówi. W środowisku triatlonowym.
Gdybym mógł to zrobić na rowerze, to bym to...
Wiesz co, to ja zrobił. Myślę, że akurat twój udział byłby tutaj całkiem pożądany.
Ty jesteś, mówisz...
Nie musisz na długim dystansie
aktywny. Startować. Staram się zmienić temat, jak widzisz.
Ale to spokojnie, słuchaj, jeszcze cię namówię.
Dobra, popracujemy na tym. Ty jesteś w takim razie taki sportive daddy? Ty dla Leny, ile ona urządzasz weekendowe wycieczki,
tak,
triatlony?
Nie triatlony, bo jeszcze ten, ale Leon regularnie trenuje aikido i boks i lubi to. Lena jest w szkole mundurowej, gdzie mają krav magę, skoki spadochronowe.
Jakieś... Oni chcą, czy ty im kazałeś?
Nie, oni sami sobie to wszystko, po prostu ja nie robię żadnego nacisku. Lena wybrała sama sobie szkołę, Leon powiedział, że chce trenować sztuki walki, więc oni już są czynni, że tak powiem, ale weekendowe wycieczki to jest zupełnie coś innego. Ja robię wycieczki górsko-historyczne.
Bo wiesz, jak jest, przepraszam, z celebrytami. Wiesz, że nie próbuję ci...
Nie, ja się nie obrażam.
Ci tu jesteś znaną osobą bardzo, ale ty jakby na swoje zapracowałeś. Że w tych wszystkich wywiadach i rozmowach oni tak kochają stworzyć taki kult swojej osoby, jacy oni są prozdrowotni, jacy to oni są historyczni. Bóg wie jeszcze jacy.
A teraz duchowi, bardzo duchowość jest na czasie teraz.
A ty tutaj wszyscy... podobno jeździsz do Ojczulków.
No tak, ja jeździłem jeszcze, jak to nie było w ogóle na ten temat żadnej mody.
Jak Pan Bóg nie był
95 rok, pierwszy raz byłem w klasztorze. Ale ja mówię o takiej duchowości, wiesz, że tak powiem, szamańsko-indiańskiej. To teraz jest modne.
No spokojnie, wiesz. Stary, do żaby...
Nie, nie mówię o żabie. Ja mówię o tym, że wszystkie nagle celebrytki, które zajmowały się modą i innymi pierdołami, nagle, prawda, organizują, wiesz, warsztaty na Bali, nie? Za jakieś tam pieniądze.
Tak, no, albo też jest spora fala nawróceń, bo sporo etatów zrobiło się w TVP, więc wiesz, każdy...
To nie wiedziałem o tym nawet.
No tak.
Ja okazało się, jestem protestantem, wiesz?
Aha.
Jest, ale mówię poważnie.
I tak wybrałeś po prostu któregoś dnia postanowiłeś...
Nie, jak zacząłem się interesować tym, no to doszedłem do wniosku, że jestem protestantem, będę zmieniał po prostu wyznanie.
Okej, uzdrowiło cię to jakoś, bo to o zdrowiu rozmawiamy, więc staram się...
No oczywiście, że duchowe zdrowie... Słuchaj, dobrze trafiasz. Ostatnio studiowałem sprawę szpitali Wojska Rzymskiego, w czasach imperialnych podbojów, ale również wcześniej zdrowia starożytnych Greków. Wyobraź sobie, że coś takiego ostatnio studiowałem, słuchałem kilku wykładów.
Ty masz końka historycznego.
Tak? Słuchałem kilku, ale co ciekawe, w Asklepionie, na przykład w Azji Mniejszej, gdzie leczono po prostu Asklepios, no Bóg od tych właśnie spraw zdrowotnych, wszędzie, w Asklepionie głównie, ale wszędzie, w każdym miejscu, gdzie były tak zwane ośrodki, w których się ludzie leczyli, oprócz tego, że była przepowiednia, czyli jakaś miejsce, w którym można było wywróżyć przyszłość, to w każdym z tych miejsc był teatr. W którym to teatrze grano przedstawienia na temat bogów, którzy zajmują się zdrowiem, lub też komedie. Otóż już starożytni wiedzieli, że pozytywne nastawienie duchowe przed czy też po jakichś ciężkich zabiegach bardzo pomaga.
Kulturolecznictwo. Jednak,
tak, wiesz, bo jak na przykład słucham was, na przykład rano też, to wy często zapominacie o tym, o tej mocy człowieka w środku. Wy cały czas opowiadacie tylko, że tu naukowcy pierdnęli to, a tam naukowcy stwierdzili to. W ogóle to, co człowiek ma w sobie, jaką ma w sobie moc, ma też moc, jak każde zwierzę, samoleczenia. O tym kompletnie zapominacie.
A o tym się teraz bardzo dużo mówi. To,
dlaczego bierzesz aspirynę, ale dlaczego też bierzesz, wiesz, herbatę z imbirem i babci?
Czyli, bo wyszliśmy od twojego protestantyzmu.
No, duchowego uleczenia.
Jeszcze z tyńcem po drodze. Czyli poczekaj, bo to się jakoś tak ładnie nazywa, gdzie człowieka się traktuje całościowo, jako byt łącznie z jego duchowością, w kontekście lecznictwa właśnie i medycyny. Wypadło mi teraz z głowy to określenie, ale zaraz sobie przypomnę. A to poczekaj, to zróbmy przystanek przy tym tyńcu. Co to w ogóle za historia? Ty tam jeździsz?
Wiesz co, ja teraz jeżdżę tam zupełnie jako taki pasjonat.
Rok się upadlasz po to, żeby spędzić w tyńcu jako duchowny na korzonkach?
Otóż też ci to polecę. Gdybyś zamknął się w celi klasztornej, zaczął żyć zgodnie z przyrodą na 5 dni, to pierwsze 2 dni nie mógłbyś wytrzymać. Zgadnij z jakiego powodu?
No chaosu, który jeszcze tętni w głowie, który
Dokładnie.
Przywiozłem.
Dokładnie, świetnie. Ten chaos jest tak ogromny, i że w sytuacji takiego odizolowania i ciszy, on nie daje ci się w ogóle skoncentrować na niczym. Po 3 dniach zaczyna się to w człowieku wyciszać, a 4. dnia masz wrażenie, że jesteś kimś kompletnie innym, że unosisz się nad ziemią. Po 5 dniach czy 6, kiedy wychodzisz do normalnego życia, to przez pierwsze 3 miesiące masz wrażenie, że właściwie nie istnieje żaden problem. Wszystko rozwiązujesz z prędkością błyskawicy i każda decyzja, którą podejmujesz, jest twoja i jest dobra.
Niesamowite jest to, że ty, jak się z tobą siedzi i się z tobą gada, za każdym razem obalasz wszystkie mity na swój temat, których w internecie jest pierdyliard.
Ale wiesz, to wszystko jest w kontekście
ról. Że ty nie uznajesz lekarzy, że ty nie uznajesz medycyny konwencjonalnej, nie uznajesz leków i tak dalej. Rozumiem, że to wszystko nieprawda. Ale co mnie frapuje w tobie, to jest to, że ty za każdym razem kiedyś widzimy udawanie, że jesteś inteligentnym facetem. Teraz się okazało...
Udowadnia chyba ham.
Sorry.
Co, jestem po studiach człowiekiem.
Teraz, ale słuchaj, wiesz dokładnie, o czym mówię. To nie chodzi o to, że ja cię tu namaszczam na inteligenta, tylko mówię o tym, co się mówi.
Że głupi jestem.
Dzięki, że to powiedziałeś.
Ty głupi Karolak
ham. O każdym aktorze się to mówi. Tak, żebyś wiedział, że dobra, okej, chcesz to powiedzieć.
Ta świnia.
Głupi Karolak. Rolak, tak. Głupi debil, który po prostu za każdym razem, kiedy się odezwie, to p***doli p***dury, ale no, ja coś, wiesz doskonale, jak się
no tak, oczywiście.
Mówi o ludziach.
Tak, z wobiską, tak.
Dokładnie tak. Do tego jeszcze dzisiaj wyszło uduchowiony, stary, i rozwala mnie to, że ktoś taki jak ty potrafi rozdrapać sobie skórę do krwi, zrobić strupa po to, żeby go oderwać, żeby tam jadł żaby kambo.
Nie, no strupa się nie robi, to od razu się kładzie śluz żabki na oparzelinę, która...
A przepraszam, ty się parzysz, żeby zrobić
tak,
strupa.
Tak, to jest taka oparzelina, którą się robi, wiesz, którą się robi takim patyczkiem.
Ziom, proszę cię.
To jest petarda.
Ale co to znaczy, to jest petarda? Słuchaj. Przepraszam cię bardzo, człowiek myślący, obecny w świecie kultury, już nawet nie o to chodzi, bo zostawmy się świat kultury, oczytany, no wydaje mi się, ma jakąś głęboką wyobraźnię i samą świadomość tego, gdzie robi sobie krzywdę i gdzie są granice performance.
Ale czy widzisz, żebym ja sobie jakąś krzywdę zrobił?
A to nie jest przekraczanie granic performance'u? Przepraszam, ten twój jad żaby. Od początku opowiedz całą tę historię.
Słuchaj, ja pojechałem na bardzo celebrycki i komercyjny, fantastyczny z tej perspektywy, mówię, program America Express, na który mnie zaprosiła stacja TVN. I ja byłem wtedy w takim momencie właśnie wychodzenia z pewnego kryzysu 40 i byłem taki troszeczkę zdezorientowany, pomyślałem sobie, że to będzie świetna okazja, żeby się oderwać w ogóle. Wiesz, jak komuś jest dane coś takiego, to trzeba korzystać. No wyjeżdżasz na ponad miesiąc poza Europę.
Za gruby hajs.
Wiesz co, no nie taki gruby strasznie, ale rzeczywiście, no wiesz, no muszę w tym czasie...
Za ile?
Nie mogę powiedzieć. Wiesz, to jest tajemnica handlowa. Natomiast muszę, rodzinę zostawiam, która musi z czegoś żyć.
Okay.
Wobec tego pojechałem na to wydarzenie.
Gdzie dokładnie? Gdzie byliście?
My byliśmy Ekwador, Peru i tam Boliwia. Więc to było fantastyczne, że w ogóle zawsze marzyłem, kiedyś byłem wcześniej w Ameryce Południowej, ale bardzo krótko. No a tutaj miałem nie dość, że taki lekki wyścig, więc adrenalinka, to jeszcze jechaliśmy po najważniejszych miejscach dla kultury i rdzennych tam cywilizacji, Majów, Inków, indiańskich różnych miejsc, jak również no, konkwistadorskich tych śladów tej masakry, którą oni w imię Najwyższego dokonali na tych plemionach tubylczych.
Spłycając to do wyścigów na linie.
Wiesz co, no, oni ospą zarazili głównie, wszystkich wymordowali ospą i tak dalej. No ale to było no, bardzo no, dużo tam ciekawych rzeczy. Po programie postanowiliśmy z moim przyjacielem, który ze mną był w tym programie, zresztą ateistą, wykładowcą na SWPS-ie, psychologiem, postanowiliśmy zostać, bo zainteresowaliśmy się przed wyjazdem ceremonią, która się nazywa ayahuasca. To jest ceremonia, którą szamani indiańscy odprawiają w Ameryce Południowej i nie tylko. Nie wiem, tradycja 5,5 tysiąca lat.
Wiesz, że to jest super modne w tej chwili.
Teraz, wiesz co,
ayahuasca jest tak
w Stanach Zjednoczonych to jest modne od wielu, wielu lat. Siostry Wachowskie, którzy byli braćmi Wachowskimi wcześniej, film Matrix, pierwszy, ten najlepszy, zrobili po własnej przygodzie z ceremonią ayahuasca w specjalnym ośrodku, który myśmy widzieli.
On jest
ten ośrodek.
Bardzo new age'owy i cały new age wyrasta podobno.
Ale większość inżynierów z Doliny Krzemowej mają taki ośrodek w dżungli amazońskiej, gdzie sobie jadą otworzyć, jak to się mówi, bramy umysłu, przeprowadzić ceremonię ayahuaski.
Ayahuasca to powiedzmy dokładnie, to co to jest? To się pali, pije,
nie, to jest,
wciera?
Ayahuasca to jest drzewo, to jest roślina. To jest drzewo, które szaman, który z tobą będzie przeprowadzał ceremonię, zbiera, wiedząc, że to jest dla ciebie, z pewną intencją. To jest bardzo ważne. W ogóle najważniejsza...
Dobrze, że on cię najpierw poznaje, a potem mówi to, a panu zaraz...
Nie, po prostu dobrze by było, żeby...
Idziesz z nim.
Wiesz co, możesz iść z nim, jak jesteś tam. No w Europie ayahuaski... Często przylatują z Peru. No to... W Czechach to się zrobiła już prawie taka, niestety, taki biznes z tego, ayahuaskowy. I nawet przeprowadzają te ayahuaski w różnych biurach, wiesz, jakieś takie korporacyjne sprawy.
Właśnie chciałem ci o tym powiedzieć, że coraz
ja
częściej...
Ja to wszystko wiem.
Że natomiast... coraz częściej to jest jakiś taki rytuał nawet pracowniczy. No.
Tak, natomiast ja tego nie uznaję, dlatego pojechaliśmy do Peru i przeprowadzili, i wzięliśmy udział, jak w filmie w ogóle, w takiej ceremonii, która...
Tylko wy dwaj i szaman.
Nasi znajomi, którzy byli we czwórkę, byliśmy też osoby jakby w Polsce kojarzone.
Czyli jeszcze kamera TVN-u była.
Nie było kamery TVN-u. Natomiast cała ceremonia była niesamowita, dlatego że ona po prostu poprzez procesy chemiczne, które doskonale znam, ale nie będę was tutaj zanudzał, po prostu bez utraty świadomości. To należy podkreślić. To nie jest narkotyk.
Jeżeli ty chcesz mi mówić, że znasz się na procesach chemicznych, to przerywamy rozmowę natychmiast.
Czytałem o tym badania, ponieważ Uniwersytet Columbia, wbrew temu, co się doli w Polsce w mediach, przeprowadzał na grupach porównawczych badania tej substancji. To nie jest prawda, że to nie jest zbadane naukowo. Tak samo w przypadku Kambo. To wszystko, co tutaj w tej zaściankowej Polsce się, prawda, dla sensacji tylko i klikalności pisze, to nie jest prawda.
Ale będzie łomot w komentarzach. Potem
to jest zbadane naukowo. Na grupach porównawczych, na czym polegają
te... Bo tak przeczytałeś w internecie, więc
nie,
prawda.
Bo tak przeczytałem po prostu w, wiesz, publikacjach naukowych.
Dobra, zostaw
to. Zresztą można na Netflixie jest...
Wy kumpel z SWPS-u, jeszcze para, szaman poszedł do drzewa. Dla was
wcześniej przygotował, umówił się z nami.
Chcę wiedzieć więcej. Co przyniósł?
Jak likier.
Proszek.
Nie, to jest jak likier, bo to się gotuje z innymi pnączami i robi się z tego wywar. Wywar, no po prostu, który wygląda jak Jägermeister.
Jak to?
Jak Jägermeister wygląda, wiesz. Też taką ma konsystencję. Przed wypiciem no bardzo małej ilości, mówisz, czy myślisz sobie intencje, w jakiej to robisz. Czy chcesz się
jak
dowiedzieć...
Jak modlitwa zupełnie.
Tak, chcesz się dowiedzieć, co w tobie się dzieje, bo ayahuaska...
Byliście w pokoju jakimś,
nie, byliśmy w świątyni,
na łonie przyrody? Co to
świątyni
znaczy,
kamiennej, w okręgu, jak na filmach. Szliśmy przez godzinę przez dżunglę, po czym jak w Indianie Jonesie, naprawdę, patrzymy brama z wielkim słońcem. Wiesz, w środku dżungli, przyrzekam, otwiera się tą bramę.
Zdrowie, pamiętaj.
Otwiera się tę bramę I jest właśnie taka świątynia, która no jest po prostu kręgiem ze stożkowym dachem. Mieszka tam również rodzina indiańska, która dba o to, żeby to wszystko się nie rozwaliło i tak dalej. Tam w środku jest palenisko, są miejsca przygotowane, no bo cały proces trwa kilka godzin, całą noc. I się zaczyna. W momencie, kiedy ayahuaskę wypijesz i ona zaczyna działać, to przygasza się ogień, bo jesteś bardzo wrażliwy na światło. I zaczyna się coś bardzo dziwnego, bo nie tracisz świadomości, nie jest to narkotyk, natomiast zaczynasz widzieć na zasadzie, nie wiem, czy miałeś takie sytuacje, że nie wiem, jedziesz na nartach i kurde, wydaje ci się, że zaraz spadniesz w przepaść albo coś takiego w samochodzie, że gdzieś tam coś uda i całe życie staje ci przed oczami. Prawda? Jest takie nawet przysłowie. Kurde, tak się wystraszyłam, że całe życie stanęło mi przed oczami. Dlaczego to całe życie staje ci przed oczami? Widzisz obrazy. W ciągu sekundy widzisz multum obrazów z tych najważniejszych, często albo najbardziej traumatycznych, ze swojego życia. Dlaczego tak się dzieje?
Wydzielasz prawdopodobnie jakiś enzym,
tak,
który wydziela się
twój organizm się przygotowuje do przejścia, które akurat może nie następuje, i wydziela się z przysadki mózgowej DMT, które powoduje dokrwienie mózgu również tych ośrodków, które odpowiadają za tak zwaną świadomość i podświadomość. Te obrazy traumatyczne są zapisane w tej podświadomości też w chemicznie wytłumaczalny
Czyli
sposób.
Czyli poniekąd wyrzucasz się z siebie.
Tak, dokładnie.
Okay. Jak
I to, na tej zasadzie to działa.
Jak długo ten high trwa?
To trwa 5 godzin, ale wiesz...
A ty cały czas przy tym
jesteś, tak, widzisz, słyszysz swoich kolegów. Oczywiście przy tym następuje też, i to jest też bardzo ciekawe dla zdrowia, ayahuaska, która oczyszcza, tak samo kambo, oczyszcza człowieka ze wszystkich rzeczy, które nie są jego. Czyli wszelkie złogi, no niestety, chodzisz do toalety albo wprost nawet masz torsje, które powodują, że...
O jakiej ty mówisz toalecie? W kamiennym...
No takie masz tam dziurę, no masz tam... No tam wiesz, wychodzisz i wiesz, no różnie ludzie na to reagują. Niektórzy w ogóle nie czują nic, nie widzą nic. Ja zresztą po tych obrazach, które zobaczyłem czterech w trakcie tej nocy, poszedłem z tym do psychologa i on bardzo poważnie mi powiedział: aha, to jest to. Rozumiesz? Bo mówi się też o ayahuasce, że to jest taka przyspieszona terapia, ale warto z tym, co się zobaczyło, mówię cały czas, nie tracąc świadomości, pójść do psychologa, bo ayahuasca pokazuje ci to, co jest w tobie zapisane. Najczęściej to, co jest najbardziej albo było dla ciebie traumatyczne, często, a ja jestem po resocjalizacji psychologii społecznej też, często też to, znaczy nie skończyłem, ale studiowałem 4 lata, też często to, co jest zapisane w twojej podświadomości między urodzeniem a trzecim rokiem życia, kiedy pamięć się jeszcze nie wykształca.
Ciekawe jest to, że ja swego czasu chodząc na terapię, też porozmawiałem na temat tej ayahuaski, ponieważ zrobiła się tak nieprawdopodobnie modno, że nawet miejsce, do którego jeżdżę na wakacje, lokalny wataszka urządza nocne ceremonie.
Wiesz, że to w Polsce jest zabronione?
Na plaży, na Helu.
No to zabronione w Polsce.
Tego poinformuję. Tego typu ceremonie robiąc za szamana. Zainteresowało mnie to bardzo. Zapytałem się mojego terapeuty, co on o tym sądzi. Mówi: proszę pana, w tej chwili przeżywamy epidemię osób po ayahuasce, którzy przychodzą z bardzo poważnymi fobiami, które my potem musimy leczyć i odwracać. Psycholog mi powiedział, żeby broń Boże nie próbować, bo to jest zabawa, z której można nie wyjść. Tak jak kiedyś się straszyło w latach 70. nie bierz kwasa, dlatego że nieodwracalnie zmieni twoją podświadomość. To podobno
to Beatlesom to powiedz. Wszyscy na kwasie zrobili podwaliny muzyki.
Dzieje się to,
zresztą przyznają się do tego, McCartney.
Przyznają się, w szoku byłem, jak dowiedziałem się, jak bardzo naćpani byli na większości swoich nagrań i koncertów. Jestem super fanem. Ja byłem przestrzegany przed tą ayahuaską, o której tak entuzjastycznie opowiadasz. Boję się tego, że ktoś, oglądając nasz film, sięgnie po to, bo opowiedziałeś zajebiście intrygującą
Posłuchaj,
historyjkę.
Wobec tego ci powiem jeszcze tak. Uważam, że powinni to robić ludzie, którzy potrafią to robić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, i kambo, i ayahuasca nie jest, to zresztą podkreślam wszędzie, dla wszystkich. są pewne ograniczenia zdrowotne też. Ludzie z nadciśnieniem, oczywiście kobiety w ciąży, wiadomo, ale ludzie, którzy mają problemy sercowe. Wcześniej jest przeprowadzany wywiad i tacy ludzie nie mogą tego robić. Nie może to zagrażać
twojemu
życiu.
Ciśnienie wzrasta? Czujesz palącą twarz?
Tak, wzrasta ciśnienie. Tak. Wszystkie te rzeczy występują. Natomiast te badania naukowe, do których chcę wrócić, które przeprowadzał Columbia University. Przecież ja przed pierwszą IOS-ką tak samo się bałem jak każdy, ale czułem wewnętrznie potrzebę eksploracji tego tematu. Po prostu czułem to, że chcę to zrobić.
Jesteś trochę hipisem.
Może. Więc na pewno jest udowodnione naukowe, że to jest najsilniejszy antydepresant, jaki występuje w przyrodzie. A teraz a propos fobii, które mówi twój psycholog, to też ayahuasca ayahuasce nierówna. Co innego jest picie nie wiadomo czego w biurze w Czechach czy gdzieś, a co innego...
No ale jak... Tomek, sam mówisz, że zbiera się, idzie się do drzewa w intencji danej osoby. Jak może 20 osób w jednym biurze pić tą samą ayahuaskę?
No więc ja tego nie rozumiem.
To jest po pierwsze. Po drugie, nie sądzę, że wszystko to, co przyjeżdża do nas, przyjeżdża z PRU.
Oczywiście, oczywiście.
Od prawdziwego szamana, oczywiście, który, jak sam powiedziałeś, musi mieć fachową wiedzę. A oczami wyobraźni widzę na Mordorze, rozumiesz,
tak, nie. To,
15 facetów i lasek w garsonkach. Dzisiaj po pracy bierzemy
ayahuaskę. No tak, łaskę, no bo jest, wiesz? Taki właśnie przyszedł w tych środowiskach z Doliny Krzemowej taki właśnie news, że właśnie to tak otwiera, że ty jesteś, kurczę, dwa razy bardziej, wiesz, w pracy wydajny i tak dalej, i tak dalej. No to są bzdury. Ale poczekaj. Mówi się, że ayahuasca też często zmienia życie. Co to znaczy? Że podczas tego całego procesu, a potem analizy tego z psychologiem na przykład, zaczynasz rozumieć samego siebie i rozumieć, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś i dlaczego na przykład nie jesteś na tej drodze, na której tak naprawdę chciałbyś być. I posłuchaj, co ja ci powiem.
Wydaje
mój
się,
przyjaciel,
że
który...
Trzeba parę lat przeżyć,
poczekaj.
I trochę przejść, żeby dojść do takiej wiedzy. I żeby
tak, to, można to zrobić, tylko będziesz miał 5 lat jakby trochę dłużej tej pracy. Natomiast mój kolega, który był ateistą i był wykładowcą na SWPS-ie, wrócił do Polski, przez rok udawał, że się nic nie stało, po czym rzucił wszystko, zdał na reżyserię filmową, kończy ją właśnie, pracuje już na planach filmowych, już pisze pierwsze scenariusze, kompletnie zmienił, że tak powiem, swoje życie. Jako ci, którzy byli ze mną, też tak zrobili.
Czyli...
No i ja trochę też.
Czyli jeżeli, tak jak ja, lubisz swoje życie, jesteś szczęśliwy, zawodowo, rodzinnie, społecznie, finansowo, jakkolwiek, nie powinni brać, bo ja nie chcę się zmienić. Nie daj Boże, wezmę i się przesiądę na aktorstwo.
Wiesz co, ty przeżyłeś już tak dużo, że ty już jakby doszedłeś do siebie. Ciebie życie potraktowało bardzo ostro.
Ale ja bardzo lubię to miejsce, w którym jestem. Ale
no ale ja nie mówię, że nie lubisz. Natomiast nie... jeżeli masz takie wrażenie, że cały czas coś cię ciśnie, że cały czas nie dochodzisz do porozumienia w jakichś bardzo ważnych dla ciebie sprawach, w kontaktach, nie wiem, z przyjaciółmi, z ludźmi, których kochasz, nie potrafisz się, że tak powiem, otworzyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Być może jest to droga, która ci pomoże. Jest wokalistka polska.
Ja się tyle razy otwartego widziałem, wziąłem, ty mi nie wmawiaj tutaj,
że... No, ale ty cały czas wszystko sprowadzasz do jednego, żeśmy się nawalili, kurde, przy barze i leżeli, zażygali w rynsztoku.
No dobrze, okej, chcesz tak, to proszę bardzo. Człowiek, który przepraszam cię bardzo, udzielił miliard wywiadów, który był w tysiącu różnych miejsc, w miliardzie różnych okolicznościach. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że miałeś problemy z jakimikolwiek kontaktami z otwarciem przed...
Oczywiście, że tak.
O terapii rozmawialiśmy.
Oczywiście, że mam.
A poza tym...
Do dziś boję się otworzyć tak do końca.
Ja jednak wierzę mimo wszystko w normalną ludzką terapię, bo też mi pomogło.
Ale
byłem w miejscu potwornego dołu i ciężko było mi się pozbierać i to psycholog mi pomógł, na szczęście.
Bardzo dobrze. No, wiesz co, dlaczego na szczęście? No, ty jesteś taki, ja jestem trochę inny. Mi pomógł i psycholog, i ayahuasca. Obrazy z ayahuaski, nigdy się ich nie zapomina. Wiesz o tym. Cały czas one w tobie są, czyli cały czas odbywa się na ten temat praca.
Okej. Przejdźmy do żaby Kambo, bo na razie jesteśmy w kamiennym kręgu
No, a Kambo to jest taki przedsmak i jest to dozwolone w Polsce. To jest praktyka, która polega na tym, że no bo legenda jest piękna, bo mówi o Indianach, którzy zatruwali się w dżungli różnymi rzeczami. Byli, nie wiem, przez różne insekty i inne jadowite rzeczy kąsani, no bo tam jest ciężko, jeśli chodzi o to. Szaman oznacza w tamtym w ogóle kręgu coś na kształt, no, takiego lekarza ziołowego, o tak bym to nazwał. Szaman po ajołasce zobaczył taką wizję, że przychodzi do niego anioł. To jest ciekawe, że Indianie, którzy wtedy to były w czasach jeszcze przedchrześcijańskich na tamtym terenie, że przychodzi anioł i niesie w rękach taką zieloną żabkę. I oni zaczęli szukać tej żaby w dżungli i znaleźli ją. To jest żaba, która się nazywa Kambo. Ona w momencie stresującym pokrywa się takim śluzem. Indianie nauczyli się ją tak stymulować, żeby ona bez cierpienia tym śluzem się pokrywała, zbierają ten śluz i puszczają ją wolno. Zasada jest taka, że ta żabka w trakcie pobierania tego śluzu nie może cierpieć. Wszystko się przenosi. Najważniej, słuchaj, ja gram w kwartecie Szefera spektaklu Mikołaja Grabowskiego, który jest grany od 40 ponad lat, gdzie gra Andrzej Grabowski, Jan Peszek, Jan Frycz i kończymy ten spektakl, który napisał Szefer w 1966 roku. Jest to przedstawienie o muzyce współczesnej, niezwykle kultowe, słynne przedstawienie. Ostatnie zdanie tego przedstawienia. Najważniejsza jest intencja. No więc ta intencja w tym wszystkim, o czym ja mówię, jak również w relacjach międzyludzkich, zauważ, jest najważniejsza. I ta intencja musi być taka w zbieraniu tego śluzu, tej żaby, że ona nie może cierpieć. I tak samo przed położeniem na oparze linki, które robi się, nie boli, takim patyczkiem, też ty przyjmujesz to w jakiejś intencji.
Rozrzeżony patyk normalnie przykładasz.
Taki ma, wiesz, malutki. No
i
to
robisz
jest,
małe oparzenia. Okay.
Takie malutkie. I potem oczywiście następuje położenie tej, w zależności od tego, w jakim jesteś stanie, jaki jest stan twój zdrowia, no to możesz mieć więcej tych oparzelin, 2, 3 czy 4, 5, wiesz, niektórzy dochodzą do 15. No tam, no to już jest, moim zdaniem, to już taki hardcore. I potem następuje 23 minuty takiej reakcji oczyszczającej organizmu.
Czyli na świeżo oparzoną skórę kładziesz krople tego śluzu, tak? Okej. Okay.
Zmieszane to jest z wodą, przy okazji osoba, w ogóle to jest dopiero popularne, tak, że masz stronę internetową kambo.com, że ci to wyszuka najbliższego mieszkania twojego certyfikowanego przewodnika, który może to z tobą przeprowadzić.
Zależnie od tego,
w Warszawie jest 5.
Kto decyduje. Dobra, okej. Okay. Położyłeś
tak, natychmiast zaczyna się, minuty po tym zaczynasz czuć takie właśnie podwyższone ciśnienie, zaczynasz się pocić, wydzielając toksyny, no i zaczyna się oczyszczanie organizmu, które trwa z zegarkiem właściwie w ręku około 23-4 minut, kiedy po prostu musisz iść do toalety, kiedy wymiotujesz, ale nie treścią żołądka, tylko właśnie jakąś taką żółcią, jakimiś takimi rzeczami. Po czym po 25 minutach ustaje to, jak ręką odjął, i czujesz się po tym znakomicie, że tak
to
powiem.
To ma ci nadać odporności?
To daje im odporność, tak. No Indianie to przetestowali też.
Czyli to jest detoksykacja?
5 tysięcy. Znaczy chodzi o to, że oni...
Działająca trochę do przodu?
Oni, to działa głównie oczyszczająco. Oni to stosują, czy stosowali przed polowaniami, ponieważ wierzą w to, że zwierzęta wyczuwają ludzkie feromony. Tak jak zwierzęta się porozumiewają feromonami, to szczególnie łowcy, którzy są w jakimś seksualnym, że tak powiem, popędzie, też są przez zwierzęta wyczuwani.
Wow.
Wow.
Dobra, okej. Okay. Najważniejsze wydaje mi się pytanie w tym momencie, bo masz dzieci, rodziców też masz.
No tak.
Mówiłeś im Kambo?
Tak.
Dzieciom swoim?
Dzieciom nie, rodzicom. To jest taki...
I w jakim, przepraszam, mogę zapytać, w jakim wieku rodzice?
7-4. Ale to są inne zupełnie ceremonie.
Przyjechałeś do nich, do domu?
Nie, to nie ja, byliśmy tam w Kołobrzegu i tak dalej. To jest zupełnie coś innego. Te ceremonie niekoniecznie są tak intensywne, że masz torsję i czyszczenie. Często one się odbywają bardzo spokojnie i oczyszczanie twojego ciała z toksyn polega na przykład poceniu się. Niekoniecznie, to ja akurat preferuję taką, że tak powiem, szybki rodzaj oczyszczania. Natomiast to w zależności od tego, kto się zgłasza, no to jest dobierany rodzaj ceremonii. Jest tak zwana ceremonia z misami, wiesz, albo z muzyką kamertonową. Tak.
Okej. Okay. Aha, czyli w takie rzeczy też wierzysz?
W dźwięki?
Tak.
No wiesz, no to jest po prostu piękna muzyka.
I to też z tego programu z TVN-u?
Nie. To już zupełnie co innego. Ja w ogóle lubię...
A dlaczego dzieciom kambo nie zrobisz, skoro to jest takie fantastyczne?
Wiesz co, bo to każdy musi podjąć decyzję sam. I niech oni sami, jak będą dorośli, podejmą te decyzje. Natomiast chcę ci też powiedzieć, że wierzę w to, co mówi na przykład taka medycyna totalna, że wszystko to, co jest... Co się nadaje do uleczenia ciebie, rośnie niedaleko ciebie. Na przykład, wiesz, teraz przeżywa renesans ostropest, prawda?
Właśnie zaprzeczyłeś sam sobie,
bo tam to jest z Ameryki.
Bo jeździłeś do Peru.
Tak, ale to wiesz co, to jest jakby taki wyjątek. Natomiast chcę ci powiedzieć, że w czasach wczesnochrześcijańskich i przedchrześcijańskich enzym DMT, który jest też osiągano tutaj w Polsce z rośliny, której nazwy nie pamiętam już teraz, tylko zbierano ją, żeby taki naparstek wypić, królowie to robili, to zbierano 3 sezony, wiesz, żeby przerobić, wiesz.
Tak samo... Gdyby to było takie cudownie skuteczne, to nie zaprzestalibyśmy tego procederu.
Słuchaj, prawda? Ja ci coś powiem. Najlepiej, żebyś kupował leki, wydawał w aptece fortunę i o nic się nie pytał. I to jest najlepiej.
Albo sięgnął po żabę z Peru.
Albo sięgnął po, nie no, na przykład po świeżą rzodkiewkę też, chyba, nie?
No dobra, nie. Czyli ty
czy będziesz ogóle, suplementy cały czas ładował?
Czyli ty nie rozpatrujesz tego w kategorii trucizny. Ani tej ayahuasca,
nie,
ani,
dlatego, że, ani tej żaby, słuchaj,
bo tu triatlony, tu wiesz, zdrowe odżywianie i tak dalej, a tu ładujesz w siebie nagle w trakcie wycieczki z TVN-u ładujesz w siebie 2 trucizny co najmniej.
Nie, no widzisz, no na mnie to ani nie otruło, ani mi to nie zrobiło żadnej krzywdy, wprost przeciwnie, wydaje mi się, że...
Ty bardziej ryzykant jesteś niż dobry pacjent.
No wiesz co, ja jestem, jakby ci to powiedzieć, no... Staram się żyć w jakiejś równowadze i tak, i wiesz, i... No, wierzę w to, że człowiek ma w sobie moc. No, wierzę w to, po prostu.
Zostawmy duchową kwestię, też arcyciekawą, ale aż tyle nie będziemy gadać. Lekarzy słuchasz, jak chodzisz do lekarza?
Tak, jak chodzę do lekarza.
Po lekarzach w ogóle?
No tak, no, złamałem kość, miałem...
Nie, mówię oprócz takich momentów, gdzie po prostu nie masz wyjścia. Chodzisz, nie wiem, do androloga.
Na szczęście, wiesz co, na razie w ogóle nie mam... Bardzo rzadko chodzę do lekarza, bardzo rzadko. Właściwie to jest raz na 2 lata może. To znaczy oprócz badań, które krwi, które sobie oczywiście dosyć często raz na 5 miesięcy, 4 miesiące robię.
Ale to nie jest odwiedzanie w celach terapeutycznych, prawda?
Nie, ale nic tak naprawdę
nie
mi nie dolega.
Czyli nie masz leczeniu się u lekarza, bo kiedyś słyszałem, że karolog powiedział, że nie wierzy lekarzom. To...
Nie, no to jakaś bzdura jest totalna.
I dzieci normalnie twoje chodzą do lekarza, no pewnie, i podajecie im normalne leki czy antybiotyki też?
Antybiotyki jak trzeba, no jak nie trzeba, to nie.
Okej.
Okay. Jak trzeba, no to już...
Czyli o pandemii nie mam co w ogóle z tobą rozmawiać, o koronawirusie, bo to wszystko z palca wyssane.
Nie, no ja uważam, że wiesz co, no to już tyle było powiedziane. Uważam, że to jest rodzaj wirusowego zapalenia, ale wybuchła wojna w Ukrainie i nagle się skończył wirus.
Bo ty jesteś tu w pierwszym szeregu antyszczepionkowców.
Nie jestem w pierwszym szeregu.
Tak, mówię, jak cię przedstawiają.
A to niech mnie tak przedstawiają, to ich sprawa.
A jak jest naprawdę?
Jak jest naprawdę? Nie, ja się nie szczepiłem.
Okej, bo?
Bo nie czułem tego, że jakoś...
Bo nie było pandemii?
2 razy przechorowałem.
Okej, no bo...
Nie,
bo...
raz się... Nie zaszczepiłem
no
się.
No bo proszę. Robi się z ciebie i z Wiolki takich, którzy twierdzą, że to jest w ogóle kosmiczna bzdura i że to nieprawda, to i że nie ma żadnej pandemii, że... To nie... A jeśli ludzie umierają, to są to jakieś teatrzyki, inscenizacje i tym podobne.
No nie, no tutaj jakby nie podzielam tego zdania. Zresztą też się nie zagłębiałem w to jakoś bardzo. Natomiast rzeczywiście nie czułem takiej potrzeby. Zresztą chorowałem na te objawy, które mówiono o koronawirusie, miałem jeszcze przed tym, jak nazwano tę pandemię koronawirusową. I rzeczywiście to się chyba zaczęło bodajże luty, marzec, tak?
Tak.
Ja w styczniu już coś takiego miałem i to przeszedłem. Potem przeszedłem to drugi raz w ciągu sekundy, więc nie widziałem potrzeby, żeby jeszcze się szprycować.
A maski nosiłeś, jak kazali? Czy
no jak kazali, no to tam ponosiłem trochę. No.
Nosiłeś, tak? I dzieciakom też zakładałeś?
Dzieciakom nie. Dzieciakom ja do tego ręki nie przykładałem. Wiesz, Lena zakładała w szkole, no, bo takie były wymogi.
Słyszałem, że ty jakąś potworną aferę kiedyś w szkole...
Nie w szkole, tylko w Ikei.
To gdzie jeszcze?
Nie w Ikei, ale nie dla... Bo też
to,
media...
Bo chcieli kazać się założyć
media,
maskę, a ty...
Media to też bardzo przekręciły, wiesz, bo to media lubią. Po prostu zwrócił mi uwagę... Już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale to właśnie nie chodziło o maskę czy nie maskę, tylko o kompetencje zwracającego uwagę, tak? I w jaki sposób to zrobił.
A, okej. Okay. Ale przeciwko samym maskom nic nie miałeś.
Wiesz co? Każdy powinien odpowiadać za siebie, uważam. Ja nie jestem...
jestem w ogóle... Ale narracja w pandemii jest inna. Taka, że jeżeli pan nie założy maski albo odmawia szczepienia, to naraża wszystkich tych, którzy mogą zachorować i umrzeć.
Wiesz co, to się dzieje za każdym razem, natomiast ja, wiesz, w pandemii na szczęście nie chodziłem w wiele miejsc, gdzie było bardzo dużo ludzi, bo nie można było, wobec tego nie było tego problemu, natomiast w Ikei to był początek w ogóle i to wszystko było jeszcze, wiesz, ja miałem wtedy akurat podrażnienie bardzo poważne gardła po zdjęciach w jakimś tam takim syfie i miałem zwolnienie lekarskie z tego na tydzień. Po prostu, że nie mogę zasłaniać, bo od razu dostaję reakcji alergicznej i pokazywałem to temu panu i on nie przyjmował tego do wiadomości. Natomiast ja powiedziałem w porządku, opuszczę ten sklep, no ale tam było mało i wiesz jak to jest, jak cieć pokazuje swoją władzę,
wiem,
wpuszczając ciebie na parking. Nie, rządzi wtedy światem. A szczególnie jak ma gębę z telewizji przed sobą.
A to wiadomo, a już tak po kumplosku, po kumpelsku, a z tych wszystkich słabości...
I miałem też test zrobiony, że jestem zdrowy.
Ale to ja nie sprawdzam. Z tych wszystkich takich niedozwolonych słabości, to która twoja ulubiona?
Kawa. Ja po prostu kawę uwielbiam. Ja, prostu...
jakbym
jestem kawoszem.
O blanty,
Słuchaj, ja jestem taki, kobiety, ja właśnie nad tym ostatnio zastanawiałem, że ja w ogóle jakby nigdy mnie nie ciągnęło w tę stronę. Nigdy.
Mówisz o narkotykach czy alkoholu?
Alkohol i narkotyki, nigdy. Nigdy w ogóle nie mam tego z tym problemu, żeby się odurzać i odcinać od świata w ten sposób. Nie,
bo
zawsze wszystko biorę na klatę.
Jako jeden z tych pierwszoligowych, to jesteś ekstraklasa. Oczywiście mówię znowu o tym co się na twój temat pisze. Imprezowiczów, balangowiczów.
No to jest bzdura kompletna. To jest taka bzdura, że to się w głowie nie mieści. Po prostu, wiesz, to też jest bezczelność dzisiejszych mediów, że już teraz to właśnie byle co, żeby tylko kliknięcie było, ale wcześniej takie, wiesz, bezrefleksyjne dorabianie ideologii.
Ale tobie dorobili każdą możliwą, że jesteś dziwkarzem, że jesteś alkoholikiem.
Może to, jest...
Antyszczepionkowcem.
Może to jest wymiar...
Sirem, który wiesz, no, przy tego, że wszyscy trochę...
Wiesz co, może to jest wymiar też popularności, którą w Polsce przez swoją pracę zdobyłem.
Miarą twojego sukcesu.
Jest ilość twoja wrogów, tak, dokładnie. No to w Polsce to się oczywiście idealnie.
Oh, wow. A ja
idealnie.
Cię lubię. Mogę?
A możesz, oczywiście.
Niech moc będzie z tobą. Naprawdę. A ja łaski, jakakolwiek. Miłości, przede wszystkim miłości.
Wiesz, powiem ci szczerze, no nic tak nie ratuje w pierwszym rzędzie jak dobra aspiryna bajerowska.
I jest. Miłość.
I miłość.
All you need is love. Dziękuję.
Dziękuję.
Jeżeli chodzi o rytuały, w których wykorzystuje się jatyżady kambo, oczywiście jak najbardziej tego typu informacje dotyczące, że niektórzy w takich rytuałach uczestniczą, są obecne. Pamiętajmy o tym, że żaba kambo wytwarza swoistego rodzaju substancje, które mają w swojej jakby za zadanie odstraszać wszystko to, co wokół niej może tej żabie zagrażać. I z tego, co oczywiście dzisiaj wiadomo i co możemy zrobić, oczywiście dochodzi do takiego rytuału, w którym na początek zwykle za pomocą termicznej stymulacji uszkadza się skórę po to, aby później wprowadzać substancje pozyskane żaby kambo, aby one później w sposób bardzo taki przemyślany ulegały dystrybucji w ustroju, no i wywoływały bardzo różne oczywiście efekty. Uznaje się, że absolutnie tego typu rytuały zmniejszają uczucie napięcia, poprawiają jakość, efektywność pracy, dają często wenę twórczą do czegoś, co ma człowieka miłego, dobrego, skutecznego spotkać zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu oczywiście osobistym. Mają istotny wpływ na także procesy immunologiczne zachodzące w naszym organizmie i oczywiście jak najbardziej również uznaje się, że mogą one wpływać także na leczenie przewlekłych zakażeń, między innymi z uwagi właśnie na aktywność biologiczną. Ja powiedziałem o tym, co my na ten temat wiemy, natomiast wcale nie oznacza to, że oczywiście te wszystkie efekty muszą się ziścić w momencie, kiedy ktoś na taki rytuał trafi. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, a zatem przede wszystkim tutaj jest kwestia pacjenta, tutaj jest kwestia tego, jak ten jad zostaje pozyskany i co on tak naprawdę zawiera. Pamiętajmy o tym, że jest to jad, który jest substancją biologiczną, więc jest trwała tylko i wyłącznie w warunkach biologicznego pobytu, czyli zwykle w temperaturze życia tej żaby. Pamiętajmy o tym, że to są liczne uwarunkowania również, w jaki sposób, w jakim stężeniu zostanie taki rytuał zrealizowany. Czyli absolutnie z jednej strony możemy mieć potencjalną korzyść wynikającą z tego, co wiemy z literatury, co wiemy również z tego, co dzieje się często oczywiście z pacjentami, którzy takim rytuałom podlegają. Pamiętajmy, że tutaj również jest to ponad 200 różnych substancji biologicznych. Nie można wprost przewidzieć, jak będą zachowywać się ci pacjenci, z racji przede wszystkim takiej, że jeżeli ktoś przyjmuje równocześnie inne leki, pamiętajmy, że dla większości rytuałów niezwykle istotna jest dieta, która jest przed takim rytuałem stosowana, dlatego że pokarmy powinny być wolne od niektórych substancji, które mogą być prekursorami właśnie między innymi powstających później w naszym ustroju substancji chemicznych, które mogą wchodzić w interakcję z tymi oto 200 substancjami, które żaba kambo posiada. Tutaj takim zachęcającym elementem jest to, że okazuje się, że żaba kambo dzięki tym właśnie 200 substancjom, które posiada w swoim armamentarium dotyczącym, że może je wykorzystywać w środowisku, praktycznie nie jest zagrożona ze strony wszystkiego tego, co wokół niej żyje, co mogłoby jej zagrozić. Więc jest to kolejny asumpt do oczywiście tego, aby spróbować, czy ewentualnie być zachęconym, natomiast tutaj trzeba być niezwykle ostrożnym, dlatego że choroby współistniejące, dlatego że inne jednoczasowo stosowane leki, również pamiętamy, że absolutnie tego typu rytuały wykluczają stosowanie alkoholu i wykluczają stosowanie napojów energetycznych, które w istotny sposób mogą także wpływać chociażby na toksykodynamikę tych substancji, my nie wiemy dokładnie. Oczywiście są to substancje, które są pochodzenia, pochodzą z żywego organizmu, czyli nie możemy także wykluczyć elementów, które mogą być związane z reakcjami nadwrażliwości. Czyli zawsze bardzo ostrożnie z podejściem do takich zachęt dotyczących przeżycia czegoś, co może być niepowtarzalne. Natomiast musimy pamiętać, że tutaj ryzyko absolutnie przy takich rytuałach nie jest zerowe. I o tym musimy pamiętać i zawsze oczywiście należy wziąć wszelkie za i przeciw, jeżeli ktoś decydowałby się oczywiście na własną odpowiedzialność na przeżycie takiego rytuału. Ayahuasca jest coraz bardziej popularna. Pamiętajmy o tym, że w 2009 roku oczywiście w Polsce substancje psychoaktywne, między innymi zawarte w ayahuasce, zostały wpisane na listę tych substancji niedozwolonych. Natomiast musimy pamiętać, że jest to znowu mieszanina substancji, które pochodzą między innymi z dwóch roślin, które zawierają przede wszystkim dimetylotryptaminę oraz harmalinę jej pochodne, czyli takie substancje, które przede wszystkim po pierwsze między innymi w sposób istotny wpływają na funkcjonowanie układu serotoninergicznego, układu dopaminergicznego, a ta harmalina ma za zadanie również przedłużać czas działania DMT, czyli tego związku, który wywołuje ten pierwotny jakby efekt. I to, co jest niezwykle istotne, musimy pamiętać również o tym, że jest to znowu mieszanina substancji, która może także wpływać w bardzo istotny sposób na metabolizm leków, innych leków, które pacjent ewentualnie by stosował, a zatem znowu jest to rytuał, który musi być absolutnie przeprowadzony w warunkach kontrolowanych. Chcę powiedzieć, że absolutnie tutaj także musimy pamiętać, że kluczowym elementem jest to, kto takiemu rytuałowi się chce poddać, ponieważ również ryzyko i ewentualne powikłania, które mogą wystąpić, nie mają charakteru zdarzenia o zerowym ryzyku. absolutnie musimy pamiętać, że większość substancji, które są wykorzystywane zarówno w tych rytuałach ayahuasca, czy w tych rytuałach, gdzie używane są te substancje biologiczne pochodzące z żaby, mogą zawierać substancje o działaniu psychoaktywnym, a zatem należy zawsze zwrócić uwagę na to, że one mogą być wpisane i tak jak powiedziałem, od 2009 roku te substancje w Polsce są wpisane na listę substancji psychoaktywnych. Pamiętajmy o tym, że absolutnie z punktu widzenia samego podejścia i samego rytuału, tak jak powiedziałem, ten rytuał musi być odpowiednio przygotowany, także poprzez wcześniejszą dietę, tak by nie dochodziło do tak naprawdę interferowania składników pokarmowych z tymi składnikami, które są w ayahuasce. I raczej są to rytuały, które są obdarzone niestety dosyć sporym ryzykiem, ponieważ pamiętajmy o tym, że aktywacja układu serotoninergicznego za pomocą dimetylotryptaminy nie może być uznawana jako coś, co ma charakter fizjologiczny. Oczywiście ja rozumiem, że taki rytuał nie ma za zadanie podkreślić fizjologii układu serotoninergicznego, ale musimy pamiętać o ryzykach, które są z tym związane. Jeżeli chodzi o stosowanie ayahuaski u dzieci, to ja nie znam żadnych prac, które udowadniałyby zarówno korzyści, jak i udowadniałyby oczywiście, że jest to metoda bezpieczna. Pamiętajmy, że dziecko nie jest miniaturką osoby dorosłej. Dziecko jest bardzo specyficznym zarówno pacjentem, jak i źródłem ewentualnie powikłań, które mogą wynikać ze stosowania ayahuaski. Jest to zwykle oczywiście sytuacja, która musi być bardzo indywidualnie rozpatrywana, dlatego że w krajach, w których tak naprawdę przeprowadza się takie rytuały, ja przypomnę, że one w celach rytualnych są między innymi zupełnie legalne w Stanach Zjednoczonych czy w Brazylii, również czasem gdzieś tam dzieci się pojawiają. Natomiast pamiętajmy o tym, że dziecko ma funkcjonalnie nie do końca dojrzałą barierę krew-mózg. Dziecko ma rozwijające się układy neuronalne, w których właśnie stymulowane przez zawarte w ayahuasce substancje układy mogą niestety być zupełnie prosto opisując przeregulowywane. W związku z tym w moim odczuciu to jest wysoce ryzykowne, jeżeli chodzi o takie podejście na zasadzie, że a cóż to takiego, nic się na pewno nie stanie. Myślę, że tak nie jest. Żaba kambo u dzieci ja w ogóle nie słyszałem, aby tego typu rytuały mogły być u dzieci stosowane. Przede wszystkim tutaj bardzo istotnym elementem jest też zaakceptowanie często uszkodzenia termicznego, które jest takim elementem bardzo często dającym możliwość później przeniesienia tych substancji czynnych, które znajdują się w jadzie tej żaby do naszego ustroju i uznania oczywiście, że one będą ulegały dystrybucji, a zatem spowodują ogólnoustrojowe efekty. Sądzę, że to nie jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o populację pediatryczną. Jeżeli chodzi o przypadki, w których ewentualnie można opisać wyleczenie czy poprawę funkcjonowania, to oczywiście my dlatego o tej ayahuasce powinniśmy rozmawiać, powinniśmy podjąć swoistego rodzaju dyskusję, dlatego że pamiętajmy o tym, że mamy dzisiaj bardzo dużą populację pacjentów ze schronifikowanym bólem. Mamy sporo pacjentów z tym, że chorują na depresję, która nie do końca poddaje się leczeniu farmakologicznemu. Pamiętajmy, że mamy coraz większą populację z pacjentów, którzy mają tak zwany zespół stresu pourazowego i dzisiaj tak naprawdę zadanie pytania, na przykład w leczeniu bólu, szczególnie pamiętajmy, że COVID zostawił nam kolejny rodzaj patologii, która jest tak zwanym bólem nocy plastycznym. To jest ból, w którym mózg zaczyna wzmacniać pobudzenia bólowe, zaczyna generować swoistego rodzaju cierpienie pacjenta. Zadanie pytania także oczywiście w aspekcie naukowym, czy w leczeniu takiego bólu analgetyki, czy psychodyzleptyki nie jest bezzasadne. Tylko kłopotem, jeżeli chodzi o wszelkiego typu rytuały ayahuaski, jest to, że oczywiście substancje tutaj używane mają charakter naturalny, a zatem występują w pewnych naturalnych oczywiście proporcjach, w substancjach roślinnych, których oczywiście w żaden sposób ich wartości nie można dezawuować, ale należy również być ostrożnym, ponieważ definiowalność jakby tego, co się stanie w wyniku takiego rytuału, może być bardzo trudna. Absolutnie są pacjenci, u których po zastosowaniu leków psychodyzleptycznych, bo są to w niektórych krajach również produkty, które są zarejestrowane jako produkt leczniczy, oczywiście stosowany pod odpowiednią kontrolą, poprawia się taki element jak właśnie elementy bólu dysfunkcjonalnego, bólu nocy plastycznego czy objawów w zespole stresu pourazowego. Natomiast tego wprost nie można wiązać z ayahuaską, dlatego że ayahuaska oczywiście bardzo często oferuje, szczególnie w swojej definicji, niekoniecznie już później w praktyce. Przede wszystkim bardzo przeżycia, no nazwijmy to niestety często takie, których Państwo później nie zobaczycie w rzeczywistości. Ma to być przede wszystkim uczucie błogostanu, poprawa koncentracji. Bardzo często niektórzy mówią, że po takim właśnie rytuale ajahuaski dochodzi do tego, że mają nowe pomysły twórcze w zakresie swojej pracy, ale pamiętajmy, że dimetylotryptamina, która jest jednym z głównych oczywiście rozgrywających w tym misterium ajahuaski, to jest substancja, która bardzo istotnie stymuluje układ serotoninergiczny. Jeżeli pacjent wcześniej ma już zespół na przykład bólu neuropatycznego, pacjenci z cukrzycą, pacjenci po leczeniu choroby nowotworowej, gdzie bardzo często konsekwencją leczenia choroby nowotworowej i neuropatii obwodowej wywołanej przez leki stosowane, co jest oczywiście jakby nieodłącznym elementem ich stosowania, poszukują różnych metod pomocy. Natomiast tutaj u tych pacjentów niestety ze względu na pojawianie się tej nadstymulacji serotoninergicznej mogą niestety pojawiać się objawy takie jak nasilenie niektórych rodzajów bólów, mogą występować jako działania niepożądane, omamy smakowe, bóle języka, bóle dziąseł, bóle gardła, nasilenie w bólu neuropatycznym, palenia, pieczenia, zaburzeń czucia, czyli wszystko to, z czym możemy niestety pozostać później, dlatego że pamiętajmy, że serotonina, która no, tutaj jest w bardzo istotny sposób regulowana, oczywiście regulowana, mówię to w cudzysłowie, na obwodzie, czyli w tkankach obwodowych działa probólowo i prosensytyzacyjnie. Tego nie wolno jakby lekceważyć. Dlatego to będzie na pewno taka grupa Państwa, która powie, ja wziąłem udział w takim misterium i jak najbardziej odczuwam dzisiaj poprawę, czuję się lepiej, lepiej funkcjonuję, lepiej śpię, nie mam tych problemów, które miałem przed tym rytuałem. Natomiast pamiętajmy, że są to przypadki szczególne, a nie ogólne. Nie wolno tego jakby uogólniać, dlatego że każdy z nas ma swoistego rodzaju inną równowagę neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym. I każda próba manipulowania w tych neuroprzekaźnikach może się skończyć oczywiście poprawą. Taka oczywiście możliwość istnieje. Zresztą badania, które zostały wykonane chociażby na weteranach wojennych w Stanach Zjednoczonych, w których stosowano psychodyzeptyki, wskazują, że jest wcale niemała grupa, u których nastąpi przede wszystkim pozbycie się czy zmniejszenie natężenia objawów, które są dla nich bardzo trudne. Tak jak już powiedziałem, jest to zespół stresu pourazowego, zaburzenia snu, czy koszmarne sny, które są często takim jednym z elementów zespołu stresu pourazowego. Natomiast jest bardzo duża grupa pacjentów, którzy jednak ryzykują. Pamiętajmy o tym, że nie wolno absolutnie tego typu rytuałów przechodzić, jeżeli pacjent zażywa na przykład aktualnie leki przeciwdepresyjne, niektóre analgetyki opioidowe. Absolutnie, tak jak już powiedziałem, nie może to być łączone z alkoholem, nie powinno się w tym czasie absolutnie stosować tych napojów energetycznych, dlatego że one wpływają między innymi na jakość funkcjonowania metabolizmu wątrobowego, a to również w przypadku tego, czym jest połączenie, tak jak już powiedziałem, harmaliny z zawartymi dimetylotryptaminą, to może dawać niestety również objawy chorobowe, czyli objawy, które zamiast oczywiście skutecznie, efektywniej tego pacjenta stymulować do lepszego funkcjonowania, niestety spowodują działanie niepożądane. Czyli tutaj oczywiście wszelkiego typu każde pytanie, czy tak, czy nie, musi być zawsze kontekstowe, musi być do pacjenta. To pacjent przynosi, człowiek, no bo to nie musi być pacjent, niektórzy w celach relaksacyjnych próbują tego typu substancje stosować, natomiast to zawsze nie jest, że tak powiem, pomysł, który jest tylko i wyłącznie sukcesem. Może to niestety być związane z faktem, że będą tutaj także, no niestety istniały pewne ryzyka, o których warto pamiętać. Jeszcze raz, to może być bardzo ryzykowne dla niektórych grup pacjentów, na pewno nie w pediatrii. Pamiętajmy o tym, że zarówno podczas oczywiście zetknięcia się z jadem żaby, jak i również w trakcie ajahuaski mogą wystąpić objawy niepożądane, które mogą mieć charakter ciężki, a nawet śmiertelny. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że jednym z elementów powikłań, które po rytuale ajahuaski mogą wystąpić, jest zespół serotoninowy. Zespół serotoninowy to ogromny, że tak powiem, nadstymulacja serotoninergiczna mózgu w tkankach obwodowych. Zaczyna się od gorączki, a właściwie hipertermii. Dochodzi do ogromnej nadpotliwości. Później u pacjenta występują zaburzenia neurologiczne, psychiatryczne. Dochodzi do uszkodzenia mięśni. Tam mięśnie uwalniają mioglobinę. Ta mioglobina blokuje nerki. Dochodzi do niewydolności nerek. Dochodzi do zaburzeń krzepnięcia i do zgonu pacjenta. To jest jeden ze scenariuszy, który może się wydarzyć. Natomiast oczywiście my zawsze mówimy, ja nie chciałbym ani za, ani przeciw, czy to dezawuować, czy mówić, że coś można, czy czegoś nie można, bo jak powiedziałem, wszystko ma bardzo istotny kontekst. Kontekst to przede wszystkim również bardzo istotne nastawienie namówienie pacjenta do leczenia niektórych chorób. Pamiętajmy, że klasyczne leki, te farmakologiczne, które pacjent może kupić w aptece, to są leki, które oczywiście oferują zarówno działanie przeciwdepresyjne, działanie przeciwlękowe, ale oferują także niestety nie w zerowym ryzyku wystąpienia działań niepożądanych. Pamiętajmy, że podejście pacjenta i przede wszystkim jego oczekiwania ze strony farmakoterapii, każdy, można powiedzieć, z nas ma marzenie, czyli ma marzenie, żeby jego leczenie wyglądało tak, a nie inaczej. I wtedy, kiedy oczywiście to marzenie jest bardzo dalekie od naszych oczekiwań, czyli jakby dochodzi do tego rozdwojenia nasze oczekiwania i to, co leki mogą oczywiście zaproponować, najczęściej ci pacjenci zaczynają poszukiwać. Poszukują różnych metod, a zatem są bardzo podatni na wszelkiego typu sugestie, to dla ciebie będzie dobre, tamto dla ciebie będzie dobre, czyli a to jadrzawy, a to ayahuasca. I oczywiście każdy z nas prawo ma do zarządzania swoim życiem, tylko musimy pamiętać o tym, że jeszcze raz, że zawsze wszystko, co robimy, musi być w pewnym oczywiście rozumieniu całości naszego funkcjonowania, całości funkcjonowania w zakresie oczywiście patologii. Taką patologią jest depresja, taką patologią są sytuacje, gdzie życie dla nas, gdzie to życie nas coraz bardziej przytłacza i nie możemy sobie z tym poradzić. A z bardzo istotną kwestią niekorzyści, a tak naprawdę chcemy żyć w dobrej jakości życia, jest lęk, jest bezsenność, są różnego typu objawy, które wynikają z naszego funkcjonowania, z którego my nie możemy się jakby wydobyć i szukamy często takich metod, które pozwolą nam chociaż na chwilę znaleźć się w innym świecie. Często z punktu widzenia opisu świecie pięknym, świecie innym, świecie ciepłym, świecie, który wydaje się generować w sobie pewien element bezpieczeństwa, tylko tutaj nic bardziej błędnego. Pamiętajmy, że to się odbywa, jeszcze raz chcę co powtórzyć, za pomocą zmiany funkcjonowania wielu układów neuronalnych w rozumieniu przekaźnictwa, czyli wszelkiego tego, co decyduje o regulacji funkcjonowania naszego mózgu. Tutaj może oczywiście być tak, że będzie super, będzie fajnie. Są na pewno takie osoby, które po wielokroć szukają na świecie takich mit, których ten rytuał ayahuaski można oczywiście tutaj zrealizować. Natomiast oczywiście jest to druga bardzo istotna sytuacja, która może się okazać, że będą powikłania, a nawet do zgonu włącznie. Pamiętajmy, że bardzo istotnym elementem tego typu misteriów mogą być wymioty. Te wymioty mogą mieć charakter. Wymioty biegunka, one mogą mieć charakter bardzo intensywny, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia dyzjonemii, odwodnienia, zaburzeń jonowych, które także mogą wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie organizmu. Zwiększenie aktywności układu serotoninergicznego może wpływać również na aktywność naszego układu krążenia. Mogą pojawiać się zaburzenia w zakresie regulacji ciśnienia, może pojawiać się tachykardia, czyli przyspieszenie rytmu. To wszystko znowu będzie wymagało jakby odpowiedniej oceny u konkretnego pacjenta. I tak jak powiedziałem, ayahuasca to jest mieszanina substancji, które występują w pewnym porządku biologicznym, bo są pochodzenia roślinnego. I teraz te wzajemne relacje, wszystko to, co się będzie działo w tych substancjach i pomiędzy nimi w zakresie jednoczasowego ich przyjęcia, będzie decydowało o tym, czy będzie fajnie, a może decydować o tym, że będzie to ostatni rytuał w naszym życiu. Warto o tym pamiętać. Nigdy nie zetknąłem się w okresie terapeutycznym ani proprzyjemnościowym zastosowaniem jadu żaby kambo, jak i również ayahuaski. Tak jak powiedziałem, ta decyzja musi być decyzją bardzo świadomą tego, który chce w takim misterium, czy jak to mówią, w pewnego rodzaju oczywiście spotkaniu z ayahuaską, czy jadem żaby kambo uczestniczyć. Pamiętajmy jeszcze raz o tym, że tutaj nie mamy zerowego ryzyka. Pamiętajmy o tym, że to jest bardzo istotne zdecydowanie się na to, że wprowadzamy nowy ład do naszego mózgu. Może na chwilę, ale to na chwilę może oznaczać również kłopoty. Pamiętajmy o tym, że są to sytuacje, w której jeszcze raz ayahuasca, rzecz może fajna, pomóc nie musi, zaszkodzić może.